Przystanek Życie.
Anna Raczyńska, witam Państwa i witam naszego gościa. Jest nim dzisiaj pan profesor doktor habilitowany Michał Bronikowski, kierownik Zakładu Dydaktyki Aktywności Fizycznej Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu.
Dzień dobry Państwu.
Panie profesorze, porozmawiamy dzisiaj między innymi o idei metody EduBall, o tym, w jaki sposób może ona pomagać w wychowaniu i rozwoju dziecka. Ale to nie jedyny temat. Chciałabym, żebyśmy wrócili do sprawy, o której rozmawialiśmy przed 7 laty, jeśli pan profesor pamięta, a mówiliśmy wówczas o nadwadze i otyłości u najmłodszych.
Czyli
jednym słowem będziemy rozmawiać dzisiaj o bardzo ważnych problemach społecznych.
Tak, jesteśmy gotowi.
Będziemy rozmawiać o ważnych społecznych problemach, ale zaczniemy od książki, która została niedawno wydana i która dotyczy właśnie kwestii, o której powiedziałam na początku, o metodzie EduBall.
Właściwie książka metoda mini EduBall, wychowanie i rozwój dziecka w świetle odkryć neuronauki, której jestem współautorem wraz z zespołem kolegów, dotyczy poszerzenia, zminiaturyzowania metody EduBall, znanej i wymyślonej przez zespół pana profesora Rokity z Wrocławia, rektora Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, który wpadł na pomysł, aby pomagając dzieciom w adaptacji do tych początkowych, trudnych momentów w szkole, do uczenia się, stworzyć zestaw piłek edukacyjnych z nadrukowanymi na tych piłkach liczbami i literami alfabetu, mogły w ramach wychowania fizycznego wykorzystywać te litery, ucząc się jednocześnie nie tylko tych umiejętności ruchowych potrzebnych w funkcjonowaniu sportowym, ale również umiejętności związanych z pisaniem, literowaniem, czytaniem, mnożeniem, czyli tych wszystkich, które pozwalają zmniejszyć ryzyko występowania takich zjawisk, jak na przykład dyslekcja, dysgrafia, dysortografia, czyli tych wszystkich rzeczy, które zakłócają możliwość pełnej adaptacji do początków szkolnych dziecku. A my w tej metodzie mini EduBall zminiaturyzowaliśmy te piłki do rozmiaru piłek tenisowych, by mogli wykorzystywać tą samą metodę, tę samą ideę nauczyciele w nauczaniu wczesnoszkolnym, w warunkach klasowo-lekcyjnych, już nie na sali, niekoniecznie na sali, ale być może również w klasie lekcyjnej, po to, by za pomocą tej małej motoryki, jak ją nazywamy, czyli ruchów manipulacyjnych, stymulować odpowiednie ośrodki rozwoju w mózgu i tym samym ułatwiać uczenie się tak naprawdę.
Panie profesorze, dawne metody zawiodły, czy po prostu szuka się co chwila coraz bardziej atrakcyjnych sposobów, bo dzisiaj dziecko ma mnóstwo ofert w internecie, technologia wyszła naprzeciw takim właśnie potrzebom, w związku z tym trzeba szukać odpowiedzi, żeby była taka korelacja między tym, co proponuje szkoła, a co proponuje nowoczesny technologiczny świat.
To nie jest propozycja technologiczna. Po prostu uważamy, że ta edukacja systemu pruskiego, kiedy jeden nauczyciel, wykładowca mówił do dzieci, wszystkie tak samo wykonywały polecenia, dosyć autorytarna, ale solidna na tamte czasy, powiedzmy XVIII-XIX wieku. Na progu XXI wieku, gdzie mamy do czynienia z całkowitą zmianą technologiczną i informacyjną również, nie tylko życia, ale również właśnie w zakresie edukowania. Mieliśmy przecież niedawno okres zdalnego nauczania, który wymusił na nauczycielach i szkołach, na systemie edukacji nowe rozwiązania. W tym XXI wieku uważamy po prostu, że wieloaspektowe, można powiedzieć polisensoryczne stymulowanie dzieci do rozwoju daje większe efekty. Wiemy to również z badań, które realizujemy my, inni.
No właśnie. To odpowiedział mi pan na pytanie, czy trzeba szukać nowych sposobów, bo zupełnie inaczej funkcjonuje dziecko w świecie.
Tylko trzeba je sprawdzić, na ile są efektywne i my będziemy pracowali właśnie teraz nad takim eksperymentami.
Prowadzicie państwo takie badania już?
Prowadzi pan profesor Rokita we Wrocławiu, pan profesor Klichowski na UAM-ie ze swoim zespołem. i będę je prowadził ja ze swoimi doktorantami również na naszej uczelni.
Bo ta metoda nie jest tak nowa, ona ma 20 lat chyba, prawda?
Ta edubalowa.
Tak, ja o niej mówiłam, Państwo mieli ze względu na to, że te piłeczki są mniej.
Tak, będziemy teraz testowali, weryfikowali efektywność tej mniej edubalowej. Edubalowej również też, równolegle.
Czytając wstęp do tej książki, przeczytałam między innymi takie zdanie, że coraz łatwiej zdobyć wiedzę, ale coraz trudniej ją dzisiaj stosować. Co Państwo mają na myśli?
Przyrost wiedzy, dzięki osiągnięciom nauki oczywiście, między innymi, jest tak ogromny, że pojedynczy człowiek nie jest w stanie tej całej wiedzy zgromadzić u siebie w mózgu. Kiedyś, powiedzmy 500 lat temu, ta wiedza i umiejętności, które człowiek posiadał, wystarczyły mu do przeżycia. Czyli wiedział tyle, ile potrzebował, żeby przeżyć, żeby umieć się odnaleźć w środowisku. Dzisiaj pojedynczy człowiek, młody człowiek w szczególności, nie ma takiej wiedzy, bo tej wiedzy jest za dużo. Ma wrażenie, że tą wiedzę posiada, bo ma dostęp do internetu i myśli, że w każdej chwili może z tego skorzystać. Tak na przykład ludzie młodzi tłumaczą ich słabe zaangażowanie, niektórzy przynajmniej, słabe zaangażowanie w uczenie się języków. Mówimy, no ale po co, skoro mogę przez Google sobie przetłumaczyć, to przetłumaczę na drugi język i będziemy mogli się porozmawiać z kimś w hotelu czy gdzieś tam. Tak długo, jak będzie zasięg internetowy. Bo jak nie będzie tego zasięgu, to będziemy w tym hotelu na siebie patrzyli ja i pani recepcjonistka.
Nie, no lepiej mieć własne nogi niż protezy, prawda?
Dokładnie. I dzisiaj właśnie ten problem nadmiaru wiedzy powoduje, że często młodzież nie nadąża, jest przemęczona, jest przeciążona tym wszystkim, czego od nich oczekujemy, podczas gdy powinniśmy szukać innych sposobów nie encyklopedycznego egzekwowania wiedzy, tej encyklopedycznej, bo te encyklopedie są dostępne chociażby internetowo, ale szukać zastosowań, żeby oni uczyli się zastosować te rozwiązania i wiedzę w praktyce.
Ale czy jesteśmy w stanie wyposażyć młodzież w taką umiejętność weryfikowania wiedzy? Bo dzisiaj pojawia się bardzo dużo informacji, które tak naprawdę są dezinformacją. A ten panujący w internecie chaos, ale także nadmiar, o którym pan mówi, no jest dosyć niepokojący i niebezpieczny dla dziecka, dla młodego człowieka.
Niebezpieczny i tym bardziej, jeżeli pogłębiony jest przez rodziców, którzy zamiast korzystać z porady lekarza, wyczytują w internecie, jak sobie radzić z danym schorzeniem, z niektórymi nawet poważnymi schorzeniami, szukają porad u internetowej wróżki. W tej książce, o której wspomnieliśmy, czyli w tej naszej metodzie mini edubal, piszemy o wychowywaniu dzieci i w ogóle o ich rozwoju. I podkreślamy takie 5 umiejętności, które naszym zdaniem będą najbardziej potrzebne do życia w XXI wieku i które rodzice czy nauczyciele, jako przedstawiciele tego systemu edukacji, powinni próbować rozwinąć u dzieci. I takimi umiejętnościami, naszym zdaniem, są przede wszystkim umiejętność adaptacji do zmiennych warunków, gdzie będzie się liczyła zarówno elastyczność, wydolność organizmu, odporność. Widzieliśmy to przy okazji pandemii, jak odporność była ważna. Drugą taką umiejętnością to umiejętność samodoskonalenia się, czyli poszukiwania coraz nowych sposobów na stawania się lepszym. Trzecie, umiejętność wyrażania siebie, ekspresji ruchowej, muzycznej, werbalnej, ale radzenie sobie również z komunikacją międzyludzką czy z krytyką chociażby. Tutaj poruszamy to zjawisko, o którym pani wspomniała, czyli sieć i niebezpieczeństwa związane z siecią. Umiejętność samodzielnego myślenia i krytycznego formułowania opinii to również jest jedna z tych umiejętności, które są niezbędne do życia w XXI wieku, by oddzielać plewy od ziarna, czyli te informacje, które są sprawdzone, zweryfikowane, oparte na dowodach naukowych i z których możemy spokojnie korzystać z pełną odpowiedzialnością, nie tylko w stosunku do siebie, ale chociażby w stosunku na przykład rodzice do dzieci, do swoich dzieci. I ostatnią umiejętnością to umiejętność radzenia sobie ze stresem i niepowodzeniami, w tym zarządzanie swoją rekreacją, regeneracją i tak dalej. Te umiejętności naszym zdaniem są niezbędne i musimy je u młodych ludzi spróbować wykształcić. Jeżeli nie zrobią tego rodzice, to no, szkoła powinna przejąć na siebie taki obowiązek, ale w tym encyklopedycznym nauczaniu miejsca na to raczej nie ma.
Panie profesorze, czasem jesteśmy świadkami takich, moim zdaniem, pozornych sporów, czy sporów, które są kompletnie pozbawione jakiejś racji bytu. Mianowicie Kto powinien wychowywać? Szkoła czy rodzice? I instytucje szkoły zrzuca na rodziców, rodzice odwrotnie. Tymczasem dziecko wychowuje się dzisiaj i zawsze wychowywało się przez życie. Kiedy funkcjonuje w jakimś świecie, w jakimś środowisku, to czerpie wzorce, czerpie wiedzę, ale także umiejętność właśnie reagowania czy rozwijania w sobie tych umiejętności, o których wspomniał pan przed chwilą.
Tak, tylko że dzisiaj mamy do czynienia z tą rzeczywistością, w której się dziecko wychowuje, wirtualną. A w tej wirtualnej rzeczywistości, w sieci...
I ona też na niego wpływa.
Właśnie. Nie ma kontroli często rodzic nad tym, co, w jakiej ilości jego dziecko ogląda. Jeżeli nie wprowadza jakiegoś filtrowania, czy jakiegoś, powiedzmy, zarządzania tymczasem dostępu do sieci, jest to o tyle niebezpieczne, że jeżeli rodzic rzuca odpowiedzialność na jakieś inne źródła oddziaływania na szkołę, czy na powiedzmy jak media, no, na cokolwiek innego, to tak jakby troszeczkę mu nie zależało na tym, żeby to dziecko było wychowane jak najlepiej powinno być i przystosowane do życia. Ja bym się na coś takiego w stosunku do swoich dzieci nie zdecydował, bo mi zależało na tym, żeby moje dzieci po prostu były dobrze wychowane i przygotowane do życia. No ale wiemy dzisiaj o rodzicach, którzy podejmują działania zdroworozsądkowo sprzeczne z interesem dziecka. Na przykład zwalniają dzieci z wychowania fizycznego.
O, będziemy o tym mówić, bo w tej części, której poświęcimy otyłości, to będę chciała dotknąć problemu zwolnień lekarskich, które były swego czasu plagą. Zapytam pana, jak to jest dziś. Ale wrócę jeszcze do pewnego zdania, które pan przed chwilą powiedział, mianowicie przygotować dziecko do życia. Jak dzisiaj można przygotować dziecko, z jakim wyprzedzeniem można przygotować? Przecież sami jesteśmy świadkami, jak na naszych oczach zmieniał się świat i żyjemy wszyscy w zupełnie innej rzeczywistości technologicznej. Jest nawet pojęcie, że internetowi tubylcy i outsiderzy o pokoleniach, które się lepiej lub gorzej odnajdują w tej nowej rzeczywistości. Z jakim wyprzedzeniem można dzisiaj przygotować czy przewidzieć, w jakiej sytuacji będzie żyło dziecko?
No, trzeba wziąć pod uwagę i rozpoznać mechanizmy społeczne, które zachodzą.
One są przewidywalne, one są takie chyba rozregulowane troszeczkę.
Troszeczkę rozregulowane i czasami bywające zaskakujące dla nas, dla ludzi. Sami nie wiemy, w którym kierunku będzie zmierzać ten rozwój cywilizacyjny przez to, że nie mamy kontroli nad siecią. Ale zmieniła się, że tak powiem, idea, czy zmienia się idea edukowania młodych ludzi. Zmienia się zapotrzebowanie na rynku pracy i to teraz widać, jakie umiejętności będą potrzebne. Przede wszystkim te miękkie umiejętności aktywnego słuchania, mówienia, krytycznego myślenia, radzenia sobie z rozwiązywaniem problemów, umiejętność współpracowania w grupie, kontrolowania swoich postępów. I te rzeczy już wiemy, więc przygotowując takiego młodego człowieka, czy dziecko własne jako rodzic, no, powinienem o tych rzeczach myśleć. No, one wymagają nakładów pracy, wymagają zaangażowania rodzicielskiego, wymagają pewnej dyscypliny.
No i wymagają systemu edukacji, bo kompetencje miękkie, które powinno dziecko nabywać w szkole, to powinno być właśnie ta umiejętność, którą on zdobędzie, będąc wśród rówieśników, ale funkcjonując pod nadzorem nauczyciela.
Oczywiście, do tego są przygotowani fachowcy. Powinno tak być.
Panie profesorze, a czy ta metoda mini Edybole, czy ona jest dla wszystkich dzieci? Myślę tutaj o pełnej niepełnosprawności, zarówno ruchowej, jak i też intelektualnej.
O, właśnie, pięknie, że pani poruszyła to, bo właśnie ta metoda ma to do siebie, że daje szansę dzieciom z całego przekroju, że tak powiem, możliwości.
Całe spektrum, tak?
Tak, całego spektrum możliwości ruchowych, intelektualnych, bo po prostu osoba prowadząca, nauczyciel, terapeuta dostosowuje wtedy zadania do poziomu i możliwości dziecka.
Panie profesorze, filary edukacji, które utworzyło UNESCO, to jest zdobywanie umiejętności, zdobywanie wiedzy, nabywanie systemu wartości i umiejętności współpracy. I to są filary, które wcale nie powstały teraz, tylko one funkcjonują od bardzo dawna. Czy coś dodajemy do nich, czy tak naprawdę one są na tyle pojemne, że praktycznie opisują cały ten sposób wychowywania i rozwoju młodego człowieka?
Na dzień dzisiejszy myślę, że na tyle pojemne, że opisują to, co powinniśmy robić. Bylebyśmy wypełniali te filary. Z realizacją tego wszystkiego to nie jest wcale taka prosta sprawa. Potrzebni są do tego dobrze przygotowani, stale rozwijający się i nadążający za zmianami społecznymi nauczyciele. Wierzę, że jest część dosyć duża nauczycieli, którzy doskonale radzą sobie z tym samorozwojem, ale też znamy przypadki takich, którzy ugrzęzli gdzieś na swojej rutynie działań edukacyjnych i nie mogą się z tego wyzwolić.
A gdybyśmy mieli ustanowić taką hierarchię kompetencji czy potrzeb, jakie dzisiaj są niezbędne w życiu młodego człowieka, to co postawiłby pan na miejscu pierwszym? Bo technologia to już nie jest dla niego wyzwanie. Co może być dla niego wyzwanie?
Technologia pomału będzie się stawała narzędziem.
Już jest w pewnym sensie, tak.
Myślę, że największym wyzwaniem jest to, co wymaga wysiłku. Te wszystkie rzeczy związane ze zdrowiem i ze sprawnością fizyczną, utrzymywaniem człowieka w dobrej kondycji, zarówno takiej fizycznej, jak też intelektualnej, to myślę, że to jest kluczowa rzecz, jeśli chodzi o przygotowanie człowieka do funkcjonowania w dorosłym społeczeństwie. W XXI wieku będzie człowiek musiał częściej zmieniać pracę, przerzucając się z jednego obszaru specjalizacji na inny w dosyć elastyczny sposób. Musi mieć do tego podstawę solidną. A tą solidną podstawą nie będzie encyklopedyczna wiedza, tylko będzie umiejętność analitycznego myślenia albo i syntetycznego myślenia. Będzie umiejętność rozmawiania na argumenty. Będzie umiejętność rozwiązywania problemów. To są kluczowe rzeczy, które mam nadzieję szkoła będzie wyposażać dzieci.
No właśnie, ja przed chwilą wspomniałam o tych filarach edukacji, które ustanowiło UNESCO i ja też odwołam się do, zresztą znalazłam to w państwa książce, przypomnienie takich rodzajów inteligencji, które UNESCO również wyróżniło. I tam ja zapytam pana, jak mamy to rozumieć. UNESCO wyszczególnia inteligencję lingwistyczną, logiczno-matematyczną, przyrodniczą, wizualno-przestrzenną, cielesno-kinetyczną, muzyczną, międzyosobową i wewnątrzosobową. Tak. Czy pana zdaniem, panie profesorze, to jest inna nazwa dla tak zwanych talentów? No bo jedno dziecko świetnie uczy się, ma inteligencję lingwistyczną, czyli uczy się języków. Inne na przykład, powiedzmy, cielesno-kinetyczne, świetnie tańczy, prawda? Jeszcze inne międzyosobowe. Nawiązuje kontakt z innymi, doskonale odnajduje się w grupie i tak dalej. Czy tak mamy rozumieć i czy ta metoda, o której mówiliśmy, czy ona może pomóc po pierwsze w jakim stopniu rozpoznać predyspozycje dziecka, a potem je rozwinąć?
Mówi pani tutaj o koncepcji Gardnera dotyczących teorii inteligencji wielorakiej, ale można pewnie w jakiś szeroki sposób porównać to do talentów, zarówno ruchowych, muzycznych, czy jakichś językowych, powiedzmy. Być może gdzieś tam związki można by było znaleźć, ale wracając do pani pytania, czy może ta metoda pomóc? Może oczywiście pomóc, tylko nie tyle w rozpoznawaniu talentów, ale bardziej w zapobieganiu problemom szkolnym albo we wspieraniu, wspomaganiu lepszego uczenia się. To był nasz główny cel, żeby te zajęcia ruchowe przynosiły nie tylko efekt fizyczny, można powiedzieć ten związany ze sprawnością, powiedzmy, fizyczną, ale również, żeby on miał, te zajęcia, czy zadania ruchowe miały taki charakter stymulacji tej akademickiej, tak nazwijmy, czyli tego uczenia się nie tylko ruchu, ale również innych umiejętności szkolnych. To był główny cel, który przyświecał tej metodzie, rozwinięciu tej metody. Na tej bazie nie szedłbym tak daleko, czy można tam talenty rozwijać, szczególności
nie,
sportowe.
Nie, chodzi o to, czy rozpoznać na przykład i czy można powiedzieć dziecku, idź w tym kierunku. Na przykład. Dobry jesteś.
To jest ta metoda jest po pierwsze na początku tworzenia, więc w którą stronę to będzie ewoluować, to jeszcze nie wiemy. Być może doświadczeni trenerzy, pedagodzy będą umieli to rozwinąć w takim kierunku, że będą rozpoznawać określone talenty.
A zagrożenia? Pan mówił przed chwilą zagrożenia, dobrze zrozumiałem.
Zagrożenia. Te edukacyjne, to znaczy, że ktoś ma na przykład słabszą tą motorykę i nie radzi sobie z graficznym przepisywaniem, zapisywaniem, czy będzie miał potencjalnie problem z dysgrafią, a później z ortografią. I to takim elementom możemy zapobiegać, wzmacniać.
To jest metoda bardziej dla nauczycieli, nie do stosowania w domu, w rodzinie, prawda?
Można, jeżeli rodzic będzie chciał popracować tak z dzieckiem, ale też trzeba mieć na uwadze to, że nie zawsze rodzic ma takie przygotowanie jak specjalista.
Pytanie. No, a panie profesorze, pan jest ojcem. Pracował pan ze swoimi dziećmi, może nie tą metodą, bo ona wtedy jeszcze pewnie nie była znana, ale...
Bawiłem się z moimi dziećmi, to przyznaję. Całą gamę różnych zabaw i gier z różnych kultur, z różnym sprzętem. Staraliśmy się z żoną, z naszymi dziećmi wprowadzać jako urozmaicenie tego spędzania czasu wolnego. To jest coś, ale my jesteśmy specjalistami, zarówno żona, jak ja, z tego zakresu, więc radziliśmy sobie z tym trochę lepiej niż przeciętni pewnie rodzice, tak podejrzewam, którzy czasami... No nie mają, nie mogą sobie przypomnieć, powiedzmy tak, jakie zabawy, gry, co robić z tymi dziećmi. Nie wiedzą, jak ważna jest ta nawet potencjalna zabawa w szukaną czy w berka, spędzanie wspólnego czasu, w którym jest wątek ruchowy.
No a jakie są efekty tego, że specjaliści wychowywali dzieci?
Pyta pani o moje, a nasze dzieci, tak?
Tak,
no, muszę powiedzieć, że wychowaliśmy dzieci i to był nasz pomysł, nasza filozofia na wychowanie dzieci. Wychowaliśmy dzieci w oparciu o sport. Nie zakładając, że mają stać się mistrzami olimpijskimi, chociaż rzeczywiście, gdyby chcieli, to pełne prawo, ale oboje trenowali, odnosili sukcesy, byli w reprezentacjach Polski. Córka zdobyła Mistrzostwo Polski w szermierce. Jesteśmy z obu dumni, poradzili sobie i z uczeniem się, bo oboje i skończyli bardzo dobrze liceum, dostali i skończyli studia bardzo dobrze. Więc dla nas ten sport był takim elementem, który wspomagał ich rozwój, pomagał im się lepiej zorganizować, uodparniał ich na potencjalne życiowe problemy i wszechstronnie ich rozwijał. Dzisiaj sobie radzą w każdych warunkach.
No, radzą sobie także dlatego pewnie, panie profesorze, że państwo nie są rodziną, która jak osiadły ptaki zakłada gniazdo i się z niego nie rusza, tylko państwo podróżowali, prawda?
Podróżowaliśmy.
Mieszkali państwo poza Polską, tak?
Mieszkaliśmy za granicą, dzieci chodziły do szkoły, także...
A gdzie?
Będąc na studiach, wybrałem się z swoją dziewczyną ówczesną do Liverpoolu na rok pracy. To był najtrudniejszy rok mojego życia, bo pracowaliśmy z ludźmi niepełnosprawnymi 24 godziny na dobę opieki. Mam bardzo dobre wspomnienia, ale to naprawdę była ciężka praca, wolontaryjna. Natomiast bardzo ciekawe anegdoty. Mógłbym pani opowiedzieć, jak na przykład zatrzymałem koncert Filharmonii Liverpoolskiej. Dyrygent nie chciał go dalej poprowadzić. Pani menadżer Filharmonii wyciągnęła mnie na korytarz, zaprosiła mnie na korytarz, żeby porozmawiać, bo się okazało, że koncert transmitowany na 9 milionów ludzi na żywo został przerwany.
Z powodu?
Będąc w tym Liverpoolu, tak jak powiedziałem, opiekowałem się jedną z naszych rezydentek. Jęk była osobą niepełnosprawną, która bardzo uwielbiała muzykę klasyczną. I była melomanką. Miała karnet wykupiony, chodziliśmy regularnie na zmianę. Różni opiekunowie chodzili z nią do filharmonii na koncerty. W tym dniu akurat ja byłem z nią na koncercie. Pech dla filharmonii, że siedzieliśmy akurat pod mikrofonami. Było słuchać jej ekscytację tą muzyką, co zakłócało jakość dźwięku. W pewnym momencie dyrygent zapukał w pulpit i przerwał, powiedział, no coś musimy z tą sytuacją zrobić. Zrobiło się delikatne zamieszanie. Pozwoliłem, żebyśmy wyszli na korytarz. Przyszła pani menadżer, zapytała, jak to możemy coś tutaj zrobić i tak dalej. Poszliśmy do jej biura, a okazało się, że zrozumiałem, że sprawa jest poważna. Nie wiedziałem wtedy, że jeszcze transmitowane na 9 milionów ludzi, ale kiedy zapytała mnie, czy mogę coś do picia podać, ja sobie tak, można powiedzieć, trochę na wyraz powiedziałem, podwójny gin z tonikiem. I ona w tej chwili wysłała asystenta do pubu za rogiem, powiedziała, przynieś mi gin z tonikiem, bo musimy to rozwiązać. I wtedy pomyślałem sobie, o, to musi być poważna sprawa. I następnego dnia cztery główne gazety, The Guardian, The Sun, Daily Mirror, jeszcze jakiś tam wywiad w BBC, wszyscy cytowali, co powiedział Bronikowski, co w tej sprawie, co niepełnosprawni, na ile mają prawo uczestniczyć, są pełnosprawnymi członkami społeczeństwa i tak dalej. Bardzo ciekawa dyskusja z tego powstała.
No, panie profesorze, po takich argumentach to ja już nie boję się odezwać w obecności pana, bo jak pana cytują takie gazety, to co w takim razie ja poproszę, żeby pan mi wręczył i zapowiedział utwór muzyczny, który pan wybrał i który zaproponował państwu.
Snowy White, Bird of Paradise. To utwór, który kiedy byłem młody, zawsze kojarzył mi się z myśleniem, jak będzie wyglądał ten piękny ptak.
Rajski ptak.
Dzisiaj już wiem.
Śnieżno-biały, rajski ptak.
Rzeczywistość przerosła wyobrażenia, że tak powiem.
To posłuchajmy.
Sweet bird of paradise.
Przystanek Życie.
Przypominam, że Państwa i moim gościem jest pan profesor, doktor habilitowany Michał Bronikowski z Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Panie profesorze, rozmawialiśmy o pięknej idei Edu Boll, o tym, jak można dzieci dzisiaj przygotowywać do życia, jak można wspierać w rozwoju, wychowaniu, ale teraz musimy powiedzieć o sprawie, która jest troszeczkę ciemniejszą stroną życia. Na początku przypomniałam, że rozmawialiśmy 7 lat temu. I pan potwierdził, że pamięta pan to nasze spotkanie.
Była pani doskonale przygotowana do tego spotkania. Rzadko mi się taki rozmówca trafia, muszę przyznać.
Nie spodziewałam się takiej odpowiedzi. Pewnie by mnie nie prowokowało, bo to troszeczkę zabrzmiało, trochę mnie speszyło. Ale ja przypomnę, panie profesorze, o czym rozmawialiśmy wówczas. Problem otyłości, o którym mówiliśmy, to była statystyka. Bardzo przykra. Wynikało z niej, że ponad 20% dzieci ma nadwagę, 4% cierpi na otyłość. Ale ponad 40% 13-15-latków uważało się za osoby otyłe, a to miało ogromny wpływ na ich samoocenę, na sposób funkcjonowania w bardzo różnych obszarach życia. No i obawiam się, że nie mamy dobrych wiadomości, bo ta statystyka wcale nie jest lepsza, a co więcej, zwiększyła się liczba samobójstw, kłopotów, depresji i kłopotów z funkcjonowaniem w ogóle w życiu, w środowisku, w rodzinie.
Niestety muszę się z panią zgodzić i sprawę pogłębił kryzys związany z koronawirusem, pandemia. I pochodne konsekwencje tego 2-letniego uśpienia społeczeństwa, zamrożenia które spowodowało, że tych dzieci z problemami somatycznymi i psychosomatycznymi będziemy mieli zdecydowanie więcej. Bardzo dużą rolę w powrocie do normalności powinni tutaj przejąć na siebie jednak rodzice, bo to są ci, którzy w pierwszej kolejności powinni zadbać o to, by ich ukochane dzieci miały bezpieczeństwo zdrowotne, ale też bezpieczeństwo takie psychiczne, bo ten problem depresji, niskiej samooceny, to jest naprawdę duży problem dla młodych ludzi. Liczby rosną, a wydaje się, że edukacja i wychowanie nie nadążają za tym, żeby poradzić sobie z tym i żeby wpoić młodym ludziom takie przekonanie co do tego, że każdy z nas jest wartościowy, każdy z tych dzieci jest wartościowy, każdemu można pomóc. Dodatkowym utrudnieniem jest, tak mi się wydaje, postawa rodziców, którzy dopuszczają się nawet tak banalnie absurdalnych rzeczy, jak zwalnianie własnego dziecka z wychowania fizycznego.
Ta plaga nadal istnieje, panie profesorze. No 30%, pamiętam, jeszcze 3 lata temu ponad 30% dzieci, uczniów, regularnie przynosiła zwolnienia z wychowania fizycznego. I te zwolnienia były wystawiane przez rodziców.
WHO, czyli Światowa Organizacja Zdrowia, rekomenduje 60 minut aktywności umiarkowanej do intensywnej dziennie dla każdego dziecka. Wychowanie fizyczne, 45-minutowa lekcja, 4 razy w tygodniu, nawet jeżeli, tam powiedzmy trochę mniej się dzieje, jeżeli ta intensywność jest niższa, bo to są najczęstsze argumenty rodziców, dlaczego zwalniają te dzieci. Albo powiedzmy nawet jeśli, nie są to tak atrakcyjne rzeczy, żeby dzieci chciały samodzielnie i tak dalej, to jednak są to te jednostki, w których ten ruch jest. I pozbawić dziecko tego ruchu, to naprawdę działać na jego niekorzyść. Nawet jeżeli rodzic próbuje tłumaczyć, że poza lekcjami gdzieś tam zabiera dziecko na trening i tak dalej, to czasami nie wystarcza do prawidłowego stymulowania jego pełnego rozwoju tego dziecka.
No, panie profesorze, tylko problem polega też na tym często, że rodzice mówią, powinieneś się ruszać, powinieneś być aktywny, a sami siedzą przed telewizorem i nie robią nic.
A są pierwszymi tak zwanymi role models, jeśli chodzi o dzieci. Nauczyciel wychowania fizycznego z brzuchem czy z papierosem też nie jest dobrym przykładem aktywności fizycznej i też dzieci to obserwują i mają mieszane odczucia co do promotora zdrowego stylu życia wyglądającego w taki sposób. Ale są takie sposoby na tak zwane pozytywne motywowanie. Jednym z takich sposobów na pozytywne motywowanie do aktywności tej lekcyjnej na wychowaniu fizycznym i jednocześnie zmobilizowanie nauczycieli wychowania fizycznego do tej jakościowo lepszej pracy, do pracy z podstawą programową, do jej pełnej realizacji, był na przykład pomysł kuratora oświaty, wielkopolskiego kuratora oświaty, który 2 lata temu wprowadził konkurs wychowania fizycznego przedmiotowy wojewódzki. Mhm. Jest to konkurs na takich samych prawach jak z języka angielskiego, z biologii, z fizyki, z matematyki, którego laureaci mają szansę zdobyć te punkty, które dają im możliwości wstępów do liceów i tak dalej. I bardzo trudny konkurs, bo łączący zarówno sprawność fizyczną z wiedzą teoretyczną, do którego nauczyciele, ci, którzy przygotowują swoich uczniów, muszą bardzo rzetelnie, solidnie przygotować siebie, odświeżyć, że tak powiem, swoje metody pracy, ale też przygotować swoich uczniów. I nagle okazało się, że i rodzice zrozumieli, że wspieranie nauczycieli w tym, żeby przygotowywali uczniów, to jest również w ich interesie. I nauczyciele wychowania fizycznego zaczęli pracować. Mieliśmy w zeszłym roku 1100 dzieci na etapie szkolnym. Za tymi dziećmi byli nauczyciele, no wspaniali, którzy się na to zdecydowali, żeby wystartować w takim konkursie. No i rodzice, którzy też trzymali za to kciuki. W tym roku konkurs został zawieszony, ale wierzę, że pan kurator, światły naprawdę człowiek, który wprowadził, zdecydował się na taki ruch jako jedyne województwo, jedyne kuratorium w Polsce, no będzie chciał do tego konkursu wrócić. Tutaj wszyscy musimy zrobić wokół tego konkursu pozytywną atmosferę, bo to jest coś przełomowego, jeśli chodzi o zmianę jakości wychowania fizycznego w szkole.
Takie milowe kroki, jeśli chodzi o aktywnianie dzieci, to też są wykonywane przez Igę Świątek, przez naszych sportowców, którzy zdobywając... No tak, tylko że za tym kryje się przede wszystkim chęć sławy najprawdopodobniej. Ale bez względu na motywację.
Nie. Ci najlepsi, a znam wielu sportowców, mistrzów olimpijskich.
Nie mówię o sportowcach i o tych, którzy mają
pokazują
sukcesy.
Te zachowania.
Tylko chodzi o motywację czasem dzieci czy rodziców. Ale to nieistotne. Nawet bez względu na to, jaka jest motywacja. Ważne jest, że dziecko się rusza, że w ogóle ma jakąś pasję sportową, że się rozwija i że ta harmonia, duch i ciało rzeczywiście jest widoczna.
Funkcjonuje, tak. Oczywiście, nawet jeżeli to dziecko nie zostanie w przyszłości sportowcem, to te doświadczenia, bycie w tej grupie, walczenia wspólnego o coś, to są budujące i kształtujące.
A proszę mi powiedzieć tak na marginesie zupełnie, czy ten brak zainteresowania taką i sportem, i aktywnością sportową, ruchową, czy to się przekłada na zainteresowanie studiami na Akademii Wychowania Fizycznego? Państwo dostrzegają, czy z roku na rok spada na przykład liczba zainteresowanych studiami?
Nie, to raczej
utrzymuje się
na podobnym poziomie. Chcielibyśmy tylko, żeby przychodzili sami najsprawniejsi, oczywiście, nad którymi i też intelektualnie do tego przygotowani, bo to są jednak studia nie tylko ruchowe, ale jest dużo wiedzy akademickiej, którą muszą pozyskać, żeby się rozwinąć do bycia dobrym nauczycielem czy dobrym trenerem, fizjoterapeutą.
No trudno nie mieć wiedzy z psychologii albo z fizjologii, jeżeli chce się być nauczycielem, który ma wspierać rozwój dziecka. Panie profesorze, wspomniał pan o takiej metodzie, na którą wpadł pan kurator, ale parę lat temu również parlament chciał rozwiązać ten problem i na przykład ograniczyć respektowanie tych zwolnień, które przynoszą dzieci od rodziców.
To w tym roku nawet chcieli to,
też,
czy nadal
tak,
chcą
ale,
zrobić.
Tak, wracają co chwilę. No. Albo, że w sklepikach nie może być sprzedawana żywność śmieciowa. Takie państwo niańka trochę. Ale czy to jest, czy prawo w ogóle ureguluje ten problem? Dziecko nie znajdzie czegoś w sklepiku, to pójdzie do jakiegoś kiosku obok i kupi to, co będzie chciało zjeść. Bez względu na to, jakie są.
Bardziej doświadczonym nauczycielem i nawet też rodzicem się staje, tym bardziej uważam, że edukacja. To jest
edukacja,
sposób
tak.
na
A nie rozwiązania legislacyjne, tak.
Albo wspieranie pozytywnych rozwiązań, takiego na przykład rozwiązania, jak proponował pan kurator Gaweł.
Mamy taki problem jeszcze, bo problem otyłości dotyczy nie tylko dzieci. To bardzo często idąc gdzieś tam widzimy na przykład, że idzie rodzina i niestety wszyscy mają nadwagę i to taką widoczną. To widać również na plaży. Ku mojemu zdziwieniu, rok temu, bo w tym roku nie miałam urlopu, właściwie do morza wchodził mój mąż i może jego rówieśnik, jeden, może dwóch. Natomiast młodzi ludzie siedzieli na kocach i niestety żadnej aktywności poza piwem, prawda, które aktywnością nie jest.
Tak, znam takie widoki, ale muszę pani tutaj dać pozytywny przykład. Wracałem przedwczoraj z murowanej Gośliny wieczorem i wzdłuż drogi samochodowej jest ścieżka dla osób spacerujących i biegających. I mnóstwo ludzi, naprawdę mówię o setkach ludzi z czołówkami, biegali w jednym i w drugim kierunku. No byłem po prostu zachwycony i pomyślałem sobie, coś się zmienia. Zmienia się od tych młodych ludzi po 20 roku życia, kiedy nagle zaczynają rozumieć, że no, warto mieć jednak tą sprawność fizyczną na wysokim poziomie, dobrze wyglądać, bo to też daje pewną odporność na takie zagrożenia, jak na przykład koronawirus. I ludzi po 40-50 roku życia, którzy już mogą sobie na to pozwolić, żeby wygospodarować trochę czasu. Najgorzej jest z tymi, którzy po 30 z dziećmi małymi próbują szukać wymówek w braku czasu.
Bo dzisiaj jesteśmy takim społeczeństwem podzielonym. Część rzeczywiście prowadzi bardzo aktywny styl życia, uprawia jakiś sport, a część po prostu jest bardzo otyła, co widać na ulicach. Nie pamiętam, żeby w czasach mojej młodości było tyle niestety młodych dziewcząt, które mają nadwagę. I to widać ewidentnie. Nie wiem, czy otyłość, czy to jest już otyłość, ale nadwaga z całą pewnością.
A gdzie byli rodzice, że doprowadzili, którzy pozwolili na doprowadzenie do takiej sytuacji?
Nie wiem, czy państwo zdają sobie sprawę z tego, ale co 8 minut na świecie pada diagnoza, tak jak udar, choroba wieńcowa, cukrzyca. I to jest właśnie wynik otyłości. I na to idą miliardy złotych, które moglibyśmy przeznaczyć na coś zupełnie innego. Na przykład na budowanie chociażby jakichś, nie wiem, miejsc, gdzie można uprawiać sport, gdzie można ćwiczyć, biegać.
Te liczby, które te konsekwencje otyłości generują. W Polsce to idą w miliardy złotych, które poświęcamy na leczenie osób chorób około cywilizacyjnych, że tak powiem. Na świecie w biliony złotych. No, mogłyby spokojnie być wydawane na pomoc najuboższym, na wsparcie edukacji, na wsparcie utalentowanych talentów, w ogóle gospodarki, na różne inne rzeczy. Obawiam się tego, że w niedalekiej przyszłości coraz częściej państwa będą musiały podejmować, rządy państw różnych będą musiały podejmować decyzje drastyczne, tnąc pieniądze na opiekę zdrowotną nad tymi, którzy sami doprowadzili się do takiego stanu.
No wcześniej mogą to zrobić wszelkiego rodzaju instytucje ubezpieczające.
Tak, klienta, słyszymy te przykłady ze Stanów Zjednoczonych.
Tak, one tam się zaczynają, one zaczynają tam funkcjonować i chyba przynoszą jakieś efekty. Takim zatrważającym, już zamykającym jakby ten obraz symbolem jest fakt, że 19 milionów Polaków jest w sytuacji zagrożenia. To jest prawie połowa, to nie prawie, to jest połowa.
Zagrożenia zdrowia, tak?
Tak, z powodu problemów związanych z nadwagą.
Krótko mówiąc, dla rodziców ten sygnał tej pandemii i osób, które były w pierwszej grupie zagrożenia, czyli osób z nadwagą, osób z cukrzycą, osób z nadciśnieniem, osób z chorobami krążeniowo-oddechowymi, no, powinien być sygnałem, że nie tylko powinni zadbać o zdrowie dziecka, ale również o swoje własne, stanowiąc dla dziecka tym samym przykład do naśladowania.
Panie profesorze, nie widać nas, tylko słychać, ale możemy śmiało sobie patrząc w oczy powiedzieć, no my nie należymy do tej grupy, która jest w zagrożonej sytuacji.
Na pewno żadne z nas. Regularnie patrząc na panią podejrzewam, podejmuje pani aktywność fizyczną. Ja również 2-3 razy w tygodniu gram do dnia dzisiejszego. Wczoraj grałem.
Panie profesorze, to taki optymistyczny...
Jako były piłkarz, mogę powiedzieć. Nadal utrzymuję kontakt z tą dyscypliną. Również jako były piłkarz mogę powiedzieć, że miałem przyjemność mieszkać w Liverpoolu, 100 metrów od stadionu Anfield. Piękne doświadczenie.
I jakie jeszcze? Muzyczne doświadczenie również, bo Liverpool dla nas to przede wszystkim Beatlesi.
No, Muzeum Beatlesów jak najbardziej, ale kiedy otwieraliśmy okno, a na stadionie 40 tysięcy ludzi śpiewało You Will Never Walk Alone, to naprawdę ciarki przechodziły po skórze. To jest piękne doświadczenie.
My tego też posłuchamy teraz, panie profesorze. To jest pański wybór.
Tak, na koniec.
Wobec tego dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję państwu również. No i posłuchajmy.
When you walk through a storm, hold your head up high and don't be afraid of the dark. At the end of a storm, there's a golden sky and the sweet silver sound of the love. Walk on.